Kochani, wydaje się, że w tych dzisiejszych czytaniach, szczególnie w Ewangelii, są poruszone takie dwa tematy, które są dla nas bardzo trudne do połączenia. Bardzo trudne do tego, żebyśmy powiedzieli sobie, jak może być jednocześnie tak i tak, czyli jak Bóg może być jednocześnie miłosierny, życzliwy człowiekowi, jak przy tym wszystkim jest możliwy sąd, jak jednocześnie mogą być naraz prawdziwe te dwa obrazy ze Starego Testamentu. Bóg, który się gniewa, który zapowiada karę, który zsyła coś, co ludzie odbierają jako karę, i jednocześnie mówi, że przyjdźcie do mnie, że cieszcie się, wrócicie do mnie, do Jerozolimy. Jak to jest możliwe? Jaki jest ten nasz Bóg? Jak pogodzić te dwa obrazy? I dzisiaj w tym obrazie sądu, w tym na czym polega sąd, mamy możliwość jakiegoś rozwiązania, ujęcia tego wszystkiego od zupełnie innej strony niż zwykle to robimy. Mamy powiedziane, Jezus do Nikodema mówi, że sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. I co się dzieje? Ci, których uczynki były ciemne, ci, którzy umiłowali ciemność, będą unikać światła, żeby nie potępiono ich uczynków. U nas w piwnicy, ja w takim domu mieszkałem, starym, po niemieckim, na Warmii, gdzie były duże piwnice. Duże piwnice to i dużo myszy, jakichś takich szczurów, takie rzeczy były straszliwe w ogóle, w dzieciństwie zwłaszcza. Piwnica była strasznym miejscem, bo tam słychać było, że coś się rusza, że coś chrobocze. I od czasu do czasu, jak z mamą się dla nauki dzielności schodziło do piwnicy i słychać było te tam poruszenia, to w pewnym momencie mama zapalała światło i widać było, jak coś, jakieś cienie tam gdzieś tam pryskają, uciekają, gdzieś się chowają w tym wszystkim. Tam w węglu, w śmieciach, w dziurach, nie wiadomo, uciekają od światła. To jest ten obraz sądu, który dzisiaj daje nam Pan Jezus. Sąd polega na tym, że zostało włączone światło. I teraz ci, którzy wiedzą i zawsze wiedzieli, nie zawsze umieli się sami do tego przyznać, nie zawsze widzieli to i pamiętali o tym na co dzień, ale ci, którzy wiedzą, że ich uczynki, ich życie jest pełne ciemności, nie wytrzymują tego i zaczynają uciekać na boki, wszędzie, gdziekolwiek, do ciemności, byle tylko nie stanąć w tym świetle, bo to światło by ich spaliło. Pamiętam, kiedyś ukradliśmy z kolegami, chyba w 7 klasie podstawówki, z gabinetu chemicznego jakiś słoik z proszkiem jakimś. Robiliśmy zresztą wybuchy, nie wiem. Chcieliśmy wysadzić szkołę i taki proszek, pył cynkowy chyba to był, mieliśmy za bardzo przydatną rzecz. Nie pamiętam dokładnie, na czym to miało polegać, ale cała sprawa się wydała. I pamiętam ten moment, to poczucie, kiedy pani sprzątaczka, która gdzieś tam widziała, jak my po lekcjach wychodzimy ze szkoły, jacyś przerażeni, jak pani sprzątaczka przed wychowawczynią, przed panią dyrektor mówiła o tym i to było jasne, że my próbowaliśmy jeden na drugiego we trzech zwalić winę, przerażeni. I pamiętam to uczucie, jakby ziemia zapadała się w dół. Pamiętam w tym momencie, jakie to straszne było, jak się wydało po prostu, że myśmy ukradli ten słoik. Nic cennego, ale to było straszne. Gdybym mógł, to bym uciekł. Kiedyś mój chrześniak, kilkuletni chłopak, chodząc ze swoim młodszym bratem na spacerze, byłem ja, była jego mama, mama chrzestna, straszyli żabę. Tupali koło takiej malutkiej żabki, tupali, żeby ona uciekała. I w pewnym momencie stracił równowagę i nadepnął na tą żabę. Mała żaba, jak to mała żaba, się rozpłaszczyła i nie skakała już dalej. I wtedy mama i mama chrzestna nie zobaczyły tego, tylko ja to zobaczyłem. I wtedy zobaczyłem wzrok Stasia. Zobaczyłem ten wzrok, którym grzesznicy spojrzą kiedyś na Boga Ojca, widząc całą prawdę, od której nie można uciec. Może na tym rzeczywiście polega sąd, że Bóg nie jako sędzia gdzieś tam z marsową miną i zgrzytający zębami i ciskający pioruny, tylko przyjdzie do nas Bóg jako światło, w którym nie będzie żadnej możliwości usprawiedliwiania się i mówienia, że moje życie wyglądało tak i tak, bo zawinili moi rodzice, moje życie wyglądało tak i tak, bo takie są układy, takie jest życie, taki jest świat. Może rzeczywiście sąd polega na tym, że po prostu zauważymy prawdę i niektórzy z nas przylgnął z radością i z płaczem do Bożego miłosierdzia, wiedząc, że Bóg jest ponad wszystkie nasze błędy i grzechy i że my już zaufaliśmy Mu. A niektórzy rzucą się do ucieczki i ta ucieczka nazywa się piekłem. Nie wiemy dokładnie, jak będzie, ale ten obraz światła, gdzie to nie jakaś wola arbitralna Stwórcy, ale sama prawda jest surowym sędzią, pozwala nam sobie coś ważnego, myślę, na ten temat uzmysłowić. Pozwala nam sobie też uzmysłowić pewnego rodzaju bezlitosność tego osądu. I właśnie przy tym obrazie pojawia się inny Bóg, pojawia się Bóg, który jest samym miłosierdziem. Bóg, który tego dnia nie będzie surowy, tylko będzie wołał wszystkich, którzy znając Go po imieniu, czy nie znając Go po imieniu, czy znając Go tylko intuicyjnie, ale zaufali Mu już w tym życiu. To jest ten Bóg, o którym mówi dzisiaj święty apostoł Paweł w liście do Koryntian, o Bogu bogatym w miłosierdzie, który jedna nas z Bogiem, który jest twarzą Boga dla nas. I tu jest ta druga część dzisiejszej Ewangelii, właściwie pierwsza, bo chronologicznie sąd jest dalszy. Kiedy Jezus mówi, że nie przyszedł, żeby świat potępić, ale przyszedł, żeby świat zbawić. Jak ma wyglądać to zbawienie? Niejasne to dla nas jest. Ma wyglądać tak, że Syn Człowieczy zostanie wywyższony, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Kiedy Mojżesz wywyższył węża na pustyni? Izraelici, jak to Izraelici, szemrali, chcieli wracać, nie podobało im się, że Bóg ich wyzwala z Egiptu. Mówili, tam byliśmy niewolnikami, ale za to ogórki i cebulę mieliśmy, a tu jest słabo, nie wiemy, co będziemy mieli. Co prawda Bóg na was codziennie karmi, daje mannę, daje przepiórki, ale nie wiadomo, jak to będzie. I jako konsekwencja tej ich niewiary pojawiają się węże. Węże ich gryzą, oni próbują, pewnie jak pojawiają się węże na tej pustyni, to oni próbują tam zadeptać jakiegoś węża albo uciec, prawda? Ale te węże ich gryzą i bardzo wielu z nich umiera. I teraz Bóg mówi do Mojżesza, zrób takiego węża miedzianego na wysokim słupie, podnieś go do góry. Kto spojrzy na tego węża miedzianego, nie będzie umierał od jadu węży, które są na ziemi. I teraz Jezus mówi, właśnie tak trzeba, żeby był wywyższony Syn Człowieczy. I my to przeważnie odnosimy tylko do widoku Chrystusa na krzyżu. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak wywyższony jest na słupie Syn Człowieczy. Ale to ma znacznie szerszą wymowę. Jest nie tylko było w życiu tych Izraelitów, nie tylko oni mieli swoje węże, które ich gryzły, a oni umierali, a te węże były konsekwencją ich błędów życiowych, ich niezdecydowania, ich grzechów, ich braków decyzji. Takie węże każdy z nas zna ze swojego życia. Wydaje mi się, że mogę zaryzykować takie twierdzenie, które podczas rekolekcji bardzo mi się spodobało w ustach ojca Roberta Bujaka, że każdy z nas jest trochę po przejściach, mniej lub bardziej. Każdy z nas już doświadczył, że w naszym życiu gdzieś pod naszymi stopami są takie węże, są sytuacje, są niebezpieczeństwa, które przypełzają, kąsają nas, a my tak jakbyśmy umierali, albo niektórzy naprawdę umierają, porażeni gdzieś tam, między innymi konsekwencjami własnych błędów. Jak ma być w tym wywyższony Syn Człowieczy? Co musiał zrobić Izraelita, żeby spojrzeć na węża miedzianego? Tutaj pod nogami wszędzie węże, on zajmuje się unikaniem ich, zajmuje się deptaniem, uciekaniem. A Mojżesz mu mówi, przestań deptać, zostaw to, patrz na węża miedzianego. Jak ja mam to zostawić, jak tu pod nogami mam węże? Przestań patrzeć. Tak ma być wywyższony Syn Człowieczy w naszym życiu. Da się odwrócić naszą uwagę, nasz wzrok, na początku chociażby na chwilę, od naszych problemów, od wszystkiego, co nas gryzie i co wydaje nam się, że pozbawi nas życia, i podnieść naszą głowę do tego, żeby spotkać się z Bogiem. Da się mimo naszych problemów i pośród naszych trudności, nie dopiero jak się z nimi uporamy, tylko w środku naszych problemów, w środku naszych trudności, podnieść głowę i zacząć szukać Bożej obecności. Da się zacząć szukać nie tego, jak wypełnić obowiązki religijne, czy się modlić rano, czy wieczorem po 5, czy po 6 minut, czy się spowiadać raz w miesiącu, czy chodzić raz w tygodniu, czy 3 razy w tygodniu do kościoła, ale da się oderwać wzrok od naszych problemów i zacząć szukać obecności Boga w naszym życiu. Mówię, da się, nie tylko ja w pewnych momentach tego doświadczyłem, moje doświadczenie może wcale nie być jakieś reprezentatywne, ale ludzie, którzy byli w głębokich problemach i rozmawiali ze mną na ten temat i wzięli sobie do serca ten obraz węża wywyższonego na pustyni, wielu ludziom się to udało. I ich węże wcale nie zniknęły od razu, ale w ich życiu skończyło się umieranie, a zaczynał się powrót do życia. Wiem, że to nie jest dla każdego z was jasne, co znaczy oderwać uwagę od moich problemów i skierować ją na poszukiwanie Bożej obecności. Co znaczy oderwać się od moich węży i zacząć wpatrywać się w Syna Człowieczego. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, to dobrze, to już samo pytanie i samo pragnienie znalezienia odpowiedzi na to pytanie, co to znaczy zacząć szukać Bożej obecności, co to znaczy zacząć patrzeć, wpatrywać się w Syna Człowieczego, samo pytanie może być dla was światłem. Już samo to pytanie was poprowadzi. Dziękujmy Bogu za to, że jest możliwe to, że przestaniemy w naszym życiu patrzeć w dół, że przestaniemy wpatrywać się w nasze węże, takie czy inne, że przestaniemy wyłącznie walczyć z naszymi ograniczeniami, z naszymi problemami, z naszymi słabościami, z naszym grzechem. To nie jest najważniejsze, to nie jest na pierwszym miejscu. Możliwe jest to, żebyśmy od tego wszystkiego odrywali naszą uwagę i docierali naszym wzrokiem dzięki łasce Bożej do tego, który pierwszy nas ukochał, do tego, który nas przygarnia mimo wszystkich naszych grzechów i słabości. Amen.